powrót do punktu 26 i pan radny Kapuściński przedstawia interpelację.
Panie przewodniczący, proszę, ja się zgłaszam, ale będę nie pierwszym, tylko czwartym.
Czy pan przedstawi interpelację?
No tak, ale chcę nie być pierwszym, tylko na kolejnym. No. Aha, jest jeden tylko. No bo już myślałem, że cała lista.
Ale przepraszam, w kolejności zgłoszeń.
No.
Nie, program jest bardzo precyzyjny. Jest napisane, że po przerwie obiadowej rozpatrujemy punkt 26. Nie szkodzi. Tak jest napisany program. To pan przewodniczący Różański to wyjaśni, ponieważ precyzyjnie obserwuje program sesji.
Panie przewodniczący, panowie prezydenci, wysoka rado. Ja jestem z dość nietypową interpelacją związaną z sytuacją polityczną obecnie w naszym kraju, a mianowicie zgłosili się do mnie mieszkańca, a konkretnie pani Teresa Sękowska, Herbu Prawdzic, i w imieniu całej rodziny protestuje przeciwko zniesławieniu tych, którzy nie mają grobów. Chodzi o więźniów obozów koncentracyjnych, gdzie na przykład w roku 1943 w Oświęcimiu znaleźli się moi rodzice i starszy brat Tadeusz. Mówię o pani Janinie, o pani Teresie Sękowskiej. A mianowicie matka Janina Sękowska, numer obozowy 64653, ojciec tej pani Henryk Sękowski, numer obozowy 152482, oficer Wojska Polskiego w stopniu majora, oraz brat 19-letni Tadeusz Sękowski, numer obozowy 152483. Wszyscy byli członkami Armii Krajowej w Łodzi. Jako córka i siostra nie pozwolę na ich deprecjonowanie przez kłamliwe twierdzenia, że zostali zamordowani w polskich obozach zagłady w Oświęcimiu. To kłamliwe oskarżenie ma sugerować, że to Polacy mordowali Polaków i Żydów, co jest sprzeczne ze znanymi wszystkim faktami, czego również dowodem jest ostatnia wypowiedź ministra spraw zagranicznych Niemiec, pana Gabriela. Przy okazji chciałbym wrócić również do sytuacji wcześniejszej, kiedy to zgłosiłem Radzie, abyśmy zaprotestowali przeciwko, powiedzmy, no nie wiem, więzieniu naszych dzieci mieszkających w Niemczech, gdzie tam o godzinie 3-4 rano Jugendamt włamywał się do mieszkań Polaków i po prostu handlowali w sumie Niemcy polskimi dziećmi. No niestety wtedy nie było odzewu, a gdybyśmy zaprotestowali, bo pamiętajcie, nawet Żydzi o tym mówią, że najważniejsza nie jest ustawa i protestowanie władz, najważniejsze jest stanowisko zwykłych, szeregowych mieszkańców. A my jesteśmy tu reprezentantami miasta Poznania, bardzo dużego, które w tym zakresie ma sporo do powiedzenia. Jeszcze przytoczę tylko słowa Marii Dąbrowskiej. To się pięknie wiąże z tymi naszymi dziećmi. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz i dzieci nas germanił. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. To była interpelacja do prezydenta miasta Poznania, jak rozumiem. Tak jest. Tak jest.
To znaczy, chcę, żeby miasto Poznań jest...
Dobrze. Pan prezydent udzieli wyczerpującej odpowiedzi na tę interpelację. Teraz interpelację chciał przedstawić pan radny Michał Boruszkowski. Jeszcze chciał przedstawić interpelację. Tak mówił. Tak? Się nie mylę. Bardzo proszę.
Tak,
to jest interpelacja, czy jest, no właśnie, tak.
Kilka interpelacji. Szanowni Państwo, chciałem przedstawić. Pierwszą może zacznę akurat zbieżną troszkę z dyskusją, która była na wczorajszej sesji. Dotyczy taboru tramwajowego, ale ją zgłosiłem akurat na prośbę mieszkańców. W związku z poproszeniem mnie o zadanie kilku pytań, stan faktyczny. Istotną kwestią jest to interpelacja w sprawie taboru tramwajowego właśnie. Stan faktyczny. Istotną kwestią dla funkcjonowania transportu publicznego jest posiadanie przez miasto wystarczającego do obsługi pasażerów taboru tramwajowego. I w związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Pierwsze, jakie są plany miasta odnośnie rozbudowy taboru tramwajowego? W jakich ilościach i kiedy miasto ma zamiar pozyskać większą ilość egzemplarzy taboru? Na jakie dotychczasowe linie zostanie on skierowany? Czy z nowych nabytków będą tworzone jakieś nowe linie? Drugie pytanie, czy i jak zmieniła się w ostatnich latach częstotliwość kursowania taboru tramwajowego na poszczególnych liniach? Trzecie pytanie, czy aktualny tabor poznańskiego szybkiego tramwaju jest wystarczający do obsługi potoków pasażerów? Czwarte pytanie, czy mogłaby zostać przywrócona linia numer 20, z tym, że w porównaniu z poprzednim przebiegiem linii kursowania ze względu na remont ulicy Święty Marcin skręcała bez ulicy Gwarnej w kierunku Ronda Kaponiera i wracała na osiedle Sobieskiego? To jest pierwsza interpelacja. Druga interpelacja z sprawą, którą też się od początku kadencji zajmowałem, związaną z parkingiem Park and Ride na Szymanowskiego. Jest to interpelacja w sprawie rozpromowania parkingu Park and Ride przy PST Szymanowskiego. I stan faktyczny jest taki, aby zapewnić nowo wybudowanemu parkingowi Park and Ride przy przystanku PST na ulicy Karola Szymanowskiego pełnego obłożenia, warto by w odpowiedni sposób, by był on rozpromowany. W związku z powyższym proszę odpowiedź na poniższe pytania. Pierwsze, jakie działania miasto ma zamiar podjąć celem przekazania kierowcom informacji o powstaniu parkingu Park and Ride przy przystanku PST Szymanowskiego? Drugie, do jakich terytorialnych grup kierowców będą skierowane działania informacyjno-promocyjne? Trzecie, jaka treść będzie znajdowała się w materiałach dotyczących parkingu Park and Ride przy przystanku PST Szymanowskiego? W szczególności, czy będą tam wskazane informacje dotyczące podmiotów uprawnionych do korzystania, czasu otwarcia parkingu oraz potencjalnych kosztów? To jest druga interpelacja. Oj, chwileczkę, bo tutaj mamy jakąś małą... sekundkę, proszę chwileczkę poczekać, bo mój komputer... O, już jest. Trzecia, troszkę to też jak widać pozostajemy w temacie komunikacji, też dotyczy parkingów, tylko bardziej jest to interpelacja, zresztą też zadana na prośbę mieszkańców w sprawie nowych parkingów podziemnych i wielopoziomowych. I stan faktyczny jest taki, celem umożliwienia kierowcom aut przesiadania się na transport publiczny powinny powstawać nowe parkingi w mieście. Przy ograniczonym terenie można budować parkingi podziemne bądź wielopoziomowe nadziemne. W związku z powyższym proszę o odpowiedź na poniższe pytania. Pierwsze, kiedy oraz w jakich miejscach na podstawie obowiązujących aktów prawnych, na przykład miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, polityki parkingowej, mają powstać parkingi podziemne i o jakich parametrach, w nawiasie ilość kondygnacji, ilość miejsc? Drugie pytanie, kiedy oraz w jakich miejscach na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w nawiasie znowu, na przykład miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, polityki parkingowej, za nawiasem mają powstać parkingi wielopoziomowe naziemne i o jakich parametrach, w nawiasie ilość kondygnacji, ilość miejsc? Trzecie, czy oprócz wskazanych w odpowiedziach na pytania numer 1 i 2 prezydent zamierza budować jeszcze w innych miejscach Poznania parkingi podziemne lub wielopoziomowe naziemne? Jeśli tak, to kiedy, gdzie i o jakich parametrach? I znowu w nawiasie ilość kondygnacji, ilość miejsc. To była trzecia interpelacja. Kolejna interpelacja w sprawie wymiany oświetlenia Enea na ZDM. I stan faktyczny jest taki. Miasto Poznań jest mocno zadłużone. Na wielu ulicach Poznania wciąż brakuje oświetlenia. Na niektórych ulicach Poznania znajduje się oświetlenie będące własnością Enea, zaś na niektórych będące własnością Zarządu Dróg Miejskich. Podobno ZDM przy ograniczonych środkach, zamiast skupiać się na instalowaniu oświetlenia w miejscach, gdzie go nie ma, wymienia oświetlenia Enea na swoje. W związku z powyższym proszę odpowiedź na poniższe pytania. Pierwsze, na jakich ulicach w Poznaniu istnieje oświetlenie będące własnością Enea i w jakich ilościach? Drugie, w latach 2015-2017 ile oświetlenia Enea zostało wymienione na oświetlenie ZDM i jaki był tego koszt? Trzecie, ile rocznie ZDM przeznacza środków finansowych na instalowanie nowego oświetlenia? I to była ta interpelacja. Zwracam tylko uwagę, że niestety nie byłem pewien, czy na przykład właścicielem jest Enea SA, czy na oświetlenie spółka ZO, dlatego po prostu wskazywałem nazwę Enea. Wierzę, że prezydent już odpowie prawidłowo. jeszcze może jedna interpelacja. Interpelacja w sprawie kontroli działań w sprawie Romów na Piątkowie. To też był temat, w którym się znajdowałem. Społeczność Romów funkcjonuje na obszarze Piątkowa, blisko rogu ulicy Lechickiej i Umultowskiej. Już kiedyś składałem interpelację w tym zakresie. W odpowiedzi uzyskałem zapewnienia o pewnych i podjętych działaniach, i takich, które mają być podjęte. Teraz chciałbym to po części skontrolować, tym bardziej, że niestety dochodzą do mnie sygnały, że stan faktyczny tamtej społeczności się zbytnio nie poprawił. I teraz przeczytam stan faktyczny opisany w interpelacji. Dnia 12 lipca 2016 roku wniosłem interpelację dotyczącą poprawy sytuacji Romów mieszkających na Piątkowie przy ulicy Lechickiej i ulicy Omultowskiej. Wskazywałem w niej na fatalne warunki, w których żyje społeczność romska. Mieszkańcy informują mnie, że Romowie wciąż mieszkają w złych warunkach. Przykładem mogą być poniższe zdjęcia. Tutaj w interpelacji są cztery zdjęcia z dramatycznym nieporządkiem, tak to ujmijmy. To już każdy będzie mógł sobie ją przeczytać, jeśli ona będzie w BIP-ie. Natomiast w związku z powyższym pragnę odpowiedzieć na poniższe pytania. Chwileczkę przypoczekaj.
Dziękuję. Teraz zapytania. Pan radny Łukasz Mikuła. Proszę? Ja zrozumiałem, że pan skończył. Nie, jeszcze nie. Ach, to przepraszam najmocniej. Proszę włączyć mikrofon panu Boruczkowskiemu, bo on jeszcze nie skończył. Tak zrozumiałem, przepraszam.
Pierwsze pytanie. Czy Romowie korzystają ze źródeł pomocy socjalnej? Jeśli tak, to z jakich, a w szczególności czy korzystają z A?
Tylko pan zadaje pytania, a interpelacja jest czymś innym.
Nie, to jest interpelacja. Interpelacja składa się ze stanu faktycznego i zapytań. Okay. Z pytań. Mhm.
Dobrze.
Czy skorzystają z A. bezpłatnych posiłków, B. odzieży z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, C. zasiłku rodzinnego, D. zasiłku wychowawczego z programu 500+. Drugie. Czy właściciele terenu, na którym mieszkają Romowie, zabezpieczyli teren, do czego byli zobowiązani? Trzecie. Czy właściciele terenu uporządkowali teren, do czego byli zobowiązani? Czwarte. Jaki jest stan czystości terenu w chwili obecnej? Jeśli nie jest on zadowalający, to jakie zostaną podjęte przedsiębrane działania, by teren został uporządkowany? Piąte. Czy teren jest regularnie sprzątany pod kątem usuwania odpadów komunalnych? Szóste. Czy ze względu na stan faktyczny na terenie istnieje zagrożenie epidemiologiczne? Siódme. Czy na terenie zostały ustawione przenośne toalety? Ósme. Jakie rozwiązania w zakresie integracji Romów przejęte z Wrocławia i Gdańska zostały zaimplementowane względem Romów mieszkających przy ulicy Lechickiej? Dziewiąte. Jakie zostały podjęte działania celem legalnego zatrudnienia przedstawicieli społeczności romskiej i jakie przyniosły one efekty? Dziesiąte. Jakie organizacje pozarządowe zostały zaangażowane w pomoc społeczności romskiej? Jakie działania na rzecz tej społeczności wykonały? Jedenaste. Czy miasto składało jakieś wnioski o dofinansowanie unijne celem poprawy warunków funkcjonowania społeczności romskiej? Jeśli tak, to w ramach jakich programów i z jakim skutkiem? 12. Czy miasto przedsięwzięło jakieś władcze działania względem romskich dzieci celem A. ich edukacji, B. ich integracji ze społecznością miasta Poznania, C. ich dożywienia, w tym darmowych posiłków w szkole, D. ich ubrania, E. zadbania o ich stan higieny i zdrowia. 13. Ile osób liczy społeczność romska zamieszkała na terenie ulicy Lechickiej i ulicy Umultowskiej, w tym ile osób dorosłych jest, a ile dzieci? Dziękuję bardzo. Teraz już skończyłem.
Dziękuję uprzejmie. Czyli teraz możemy przystąpić do zapytań. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Będę miał pytania w trzech sprawach, wszystkie kierowane do prezydenta Włodarskiego i Zarządu Dróg Miejskich. Pierwsza dotyczy przebudowy ulicy Rybaki. Poproszę o te odpowiedzi wszystkie na piśmie, chyba że są jakieś informacje, które można udzielić już teraz, ale i tak w takiej sytuacji proszę o pełną odpowiedź na piśmie. Pierwsza dotyczy ulicy Rybaki. Przypomnę, że to jest ulica, gdzie były prowadzone konsultacje przed przebudową. Te konsultacje były prowadzone nawet chyba znacznie lepiej niż dla pozostałych obszarów strefy 30. Ten projekt spotkał się z dużą akceptacją, ale głównie dlatego, że były tam pewne obiecane działania rekompensujące też ubytek miejsc parkingowych. I chciałbym zapytać, kiedy i w jakim zakresie zostaną one wprowadzone po zakończeniu tej inwestycji. Przypomnę, że chodzi po pierwsze o przeznaczenie części tych miejsc przy ulicy Rybaki do użytku mieszkańców tego obszaru wyłącznie. Nowe rozwiązanie w Poznaniu, ale było obiecane, że pierwszy raz zostanie wypróbowane przy ulicy Rybaki. Po drugie, była też mowa o tym, że częściowo mieszkańcy tego obszaru będą mogli korzystać z parkingu, bodajże to jest przy ulicy Maratońskiej. I proszę też o odpowiedź na pytanie, jakie działania zostały podjęte w tym zakresie i kiedy zostanie to udostępnione. Czyli miejsca tylko dla mieszkańców na samych Rybakach, parking przy Maratońskiej i pomocniczo trzecia rzecz, Przez jakiś czas dopuszczono parkowanie w trakcie organizacji robót, parkowanie samochodów na tej już wyremontowanej części chodnika po stronie zachodniej ulicy Rybaki. On oczywiście od razu wygląda od tego znacznie gorzej. Czy przy odbiorze ostatecznym będzie to jeszcze wyczyszczone, naprawione? Drugie pytanie dotyczy, jest powiązane częściowo z pierwszym, dotyczy podobnego problemu mieszkańców Starego Miasta, ale w okolicach tutaj bliżej Starego Rynku, mieszkańcy ulicy Koziej Świętosławskiej. Oni także jakby stracili miejsca parkingowe w swojej najbliższej okolicy, w związku oczywiście z przebudową Placu Kolegiackiego. Oni to akceptują, rozumieją. Natomiast jest pytanie, czy w związku z tym, że dla przyjezdnych są duże parkingi przy ulicy Zabramką i przy ulicy Chwaliszewo w Starym Korycie, czy też nie należałoby rozważyć i czy jest to możliwe, a jeżeli tak, to kiedy może zostać podjęte? Rozmawialiśmy też o tym przy wdrażaniu strefy 30, żeby powiedzmy część miejsc przy ulicach Woźna, Wodna też miały one status tych miejsc dla po prostu stałych mieszkańców Starego Miasta, jakoś oczywiście współdzielone z przedsiębiorcami czy dostawami. I ostatnie pytanie dotyczy ulicy Szamotulskiej. Została ona przy autopoprawce budżetowej uwzględniona, jej przebudowa do zadań na ten rok. Pytanie proste od mieszkańców i Rady Osiedla Ogrody. Kiedy zacznie się ten remont, a właściwie modernizacja tej ulicy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam tylko jedno pytanie. Zwrócił się do mnie mieszkaniec, ale wiem, że ta sytuacja już się kilka razy powtórzyła. Mianowicie syn jego, który chodzi do szkoły średniej, była kontrola w tramwaju i kontroler stwierdził, że nie ma ważnego biletu. On miał PK i ten ważny bilet miał. Kontroler stwierdził, że nie ma biletu. Wygląda na to, że jakiś może był jakiś wadliwy odczyt. W każdym razie kontroler nie ma możliwości wejścia w system, żeby to sprawdzić. I co się potem okazuje? Okazuje się, że tak, oczywiście można zrobić odwołanie i to się robi, natomiast na odwołanie ZTM ma czas miesiąc, natomiast karę trzeba zapłacić w ciągu 2 tygodni. No. Jeśli odwołanie zostaje uznane, w tym przypadku było uznane, to trzeba zapłacić opłatę manipulacyjną 22 zł. I moje pytanie jest, czy my byśmy nie powinni coś w tym regulaminie dotyczącym właśnie między innymi tych kar coś zmienić, bo to jest troszeczkę nielogiczne. Miesiąc na rozpatrzenie, 2 tygodnie na zapłacenie. Okazuje się, że bilet był, tylko system nie odczytał. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Ewa Emelity.
Bardzo dziękuję. Mam takie 3 zapytania. Chciałam się dowiedzieć od prezydenta miasta Poznania, jakie nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne zostały zbyte przez miasto Poznań, szczególnie w północnej części Poznania na przestrzeni ostatnich 8 lat. To było moje pierwsze zapytanie. Drugie, jakie nieruchomości pod budownictwo wielorodzinne zostały zbyte przez miasto Poznań w pozostałej części miasta Poznania? Moje trzecie zapytanie dotyczy nieruchomości na osiedlu Bolesława Śmiałego, które było własnością miasta, które zostały też zbyte osobie prywatnej kilka lat temu. Chciałam się dowiedzieć szczegółów, dlaczego budynek, który kiedyś miał być domem kultury i ta nieruchomość została zbyta w ręce prywatne. I moje ostatnie zapytanie, czy w tym roku powstanie Orlik na Piątkowie na osiedlu Bolesława Śmiałego, jak to było obiecywane w roku ubiegłym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Halina Owsianna.
Dziękuję. Chciałam w kontekście wywołanego dyskusji w obrębie tego planu, nad którym tak dyskutujemy w tej chwili, chciałabym się dowiedzieć, czy jakiekolwiek były kiedykolwiek zgłoszenia na prowadzenie jakiejkolwiek działalności w tym nieszczęsnym schronie, o którym rozmawiamy, i czy była tam dotąd prowadzona jakaś działalność, stolarnia tudzież warsztat samochodowy, który nie był uciążliwy dotąd. Następne pytanie, chciałabym się dowiedzieć, na jakim etapie jest, ponieważ od dłuższego czasu nie mam wiedzy, co się dzieje, u powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w sprawie nadbudowy nad dawnym budynkiem Trawińskiego, który ze złamaniem prawa powstało piętro techniczne, które od wielu lat tak naprawdę funkcjonuje i nie wiem, Jakie ma propozycje i rozwiązania na to powiatowy inspektor nadzoru budowlanego? Czy to w końcu jest samowola budowlana? Czy to jest piętro techniczne? Czy to są lokale, które po podziale zostały już sprzedane? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Kretkowska.
Pierwsze pytanie dotyczy docelowej siedziby powołanego przez Radę Miasta w ubiegłym roku liceum dwujęzycznego na bazie gimnazjum 58 przy ulicy Małoszyńskiej. Żeśmy uchwalili powołanie liceum dwujęzycznego i w intencji Rady Miasta było to, żeby to liceum znalazło swoją siedzibę na Dębcu w budynku po gimnazjum 43. Już była przygotowana akcja promocyjna przez szkołę na targi edukacyjne w ubiegłym roku. Kurator oświaty stwierdził, że liceum na bazie musi mieć swoją siedzibę przy dotychczasowej siedzibie gimnazjum, więc na rok to liceum tam pozostało. Natomiast w tej chwili jest duży problem z pomieszczeniem zarówno szkoły podstawowej, która się rozrasta, która ma w tej chwili siódmą klasę, będzie miała w przyszłym roku ósmą, jak i tego jeszcze funkcjonującego dwuletniego, a w przyszłym roku jednoletniego gimnazjum, ale nowego liceum, które tam nie ma szansy w tym budynku łączonym ze szkołą podstawową rozwijać się. W związku z tą sytuacją przyjęto tylko dwa oddziały, kiedy było chętnych na więcej. Szkoła podstawowa ma duży problem z pomieszczeniami, jest problem ze zmianowością. Te sprawy były zasygnalizowane na ostatnim posiedzeniu Komisji Oświaty przez obie szkoły i przez rodziców ze szkoły podstawowej i z liceum. Natomiast Wydział Oświaty milczał i nie potrafił, nie chciał zaproponować jakiegoś rozwiązania. Czas nagli. Pytanie, czy możemy oczekiwać...
No bo czas się skończył, bo to jest dwie minuty na pytanie, tak? To się dostosujmy. Proszę włączyć mikrofon.
Pierwsze pytanie, czy Wydział Oświaty przygotowuje rozwiązanie, które jeszcze w lutym będzie mogła przegłosować Rada Miasta, polegające na przykład na ustaleniu filii szkoły tego liceum na Dębcu. Czy Wydział Oświaty nad tym pracuje? Jeżeli nie, drugie pytanie, to jakie rozwiązanie tej sytuacji proponuje nam Wydział Oświaty, tak żeby to liceum mogło zafunkcjonować? Ono nie jest w stanie fizycznie zafunkcjonować przy ulicy Małoszyńskiej. Teraz przechodzę do kolejnego pytania. Dotyczy ona ulicy Piekary. Przy ulicy Piekary funkcjonują parkingi prywatne na tym terenie, który jest ogrodzony i tam są parkingi prywatne. Zgłosił się do mnie mieszkaniec, który zaparkował przy samej ulicy Piekary kiedy przyszedł, żeby odjechać, osoba, która zarządza tym parkingiem, nałożyła na niego karę za to, że nie zapłacił temu właścicielowi parkingu prywatnego za płotem, za parkowanie na naszej ulicy, na miejskiej ulicy. I moje, na ulicy Piekary po prostu. Na dozwolonym miejscu, ale przy ulicy. I moje pytanie jest takie, czy zarząd nad, nie wiem, czy ZDM przekazał zarząd nad tą częścią ulicy temu prywatnemu właścicielowi. Ja dokumentację tej sprawy przekażę ZDM-owi, jeżeli będzie potrzebna. Trzecie pytanie dotyczy słupków, które stoją w ulicy Woźnej, zarówno na wysokości Szewskiej, jak i Ślusarskiej, uniemożliwiając wjazd w tę ulicę. Te słupki były do niedawna tak położone, że one nie były w linii jakby ulicy Szewskiej, ulicy Woźnej, także mógł tam na chwilę w tej takiej utworzonej zatoczce zatrzymać się samochód. I zgłosili się do mnie mieszkańcy narożnej kamienicy u zbiegu ulicy Ślusarskiej i Woźnej, którzy mówią, że po przeniesieniu tych słupków w jakby w granicę tej ulicy Ślusarskiej nie są w stanie podjechać samochodem przywożąc zakupy i gdziekolwiek już teraz nie mogą się zatrzymać, żeby tylko zanieść zakupy do domu i odjechać i gdzieś dalej zaparkować, że temu celowi służyły te zatoczki. I pytają, czemu miasto przesunęło te słupki o te 2 metry, tak, żeby uniemożliwić to chwilowe zatrzymywanie się. Podejrzewam, że podobny problem mają też różni dostawcy i nie tylko ci mieszkańcy, którzy akurat do mnie się zwrócili. Także pytanie, czy nie można tych słupków z powrotem przenieść tam, gdzie one były i ewentualnie zaznaczyć, że to miejsce służy tylko 15-minutowym postojom. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Jan Sulanowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka pytań. Odpowiedzi proszę udzielić na piśmie. Pierwsze pytanie dotyczy tutaj tematyki cmentarnej. A dokładnie chciałbym się tutaj odnieść do wypowiedzi z 1 grudnia 2017 roku na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, kiedy to w kontekście takiego pytania zadanego o pobieranie opłat za wodę za ileś lat do przodu. Czy miasto Poznań w związku z tym, że przejęło zarządzanie cmentarzami komunalnymi, czy zamierza dochodzić jakichś roszczeń wobec poprzedniego zarządcy? I dyrektor usług komunalnych, pan Maciej Dźwig, wskazał, że analizują to od strony prawnej i zwrócił uwagę, że katalog wątpliwości jest szerszy i dodał, że w najbliższym czasie dojdą jako usługi komunalne do tego, aby wypracować stanowisko dotyczące roszczeń wobec poprzedniego zarządcy. Także ja bym bardzo prosił o taką informację, czy już to stanowisko jest wypracowane, a jeżeli tak, to prosiłbym o udostępnienie informacji na ten temat. Drugie pytanie też związane z tą tematyką. No, mamy, można powiedzieć, sprzyjającą porę roku w związku z tym, że no, nie ma liści, nie ma zieleni, w związku z tym jest idealny moment, aby uporządkować tereny cmentarne. Teraz zresztą widać, jak na dłoni te wszystkie chaszcze, śmieci, liście, połamane gałęzie, no ale jest teraz dobry moment, aby to posprzątać. I z informacji, które ja posiadam, umowy zawarte z podmiotami, które zajmują się pielęgnacją, utrzymaniem zieleni, no wygasły 31 grudnia 2017 roku i wychodzi na to, że teraz nikt się tą zielenią nie zajmuje. Oczywiście wiadomo, jaka jest pora roku, ale mogliby się zająć chociażby uprzątnięciem. I chciałbym zapytać, kiedy zostanie ogłoszony jakiś przetarg na wyłonienie tutaj podmiotu, który by się tym zajął. No jak mówię, teraz jest idealny moment, aby to uprzątnąć. Jak już będzie wiosna, zieleń się obudzi, no to myślę, że będzie dużo większy problem z uprzątnięciem. I kolejne pytanie. W związku z tym, że dochodzi teraz tą zimową porą do zalewania wartostrady, spotkałem się z taką uwagą, że w niedostateczny sposób jest ta wartostrada oznakowana. Chodzi o to, że są takie tabliczki, które informują o tym, że wartostrada jest zalewana i ludzie mają pretensje o to, że te tabliczki są umieszczone w niewłaściwym miejscu, to znaczy w tym miejscu, gdzie te fragmenty wartostrady są zalane, podczas gdy bardziej racjonalnie byłoby te tabliczki umieścić gdzieś wyżej, jeszcze zanim ludzie zejdą tam do tego koryta warty, żeby po prostu wcześniej się dowiedzieli, że ta wartostrada jest nieprzejezdna i że ani tam przejechać nie można za bardzo, ani że przejść nawet nie można. Także takie jest moje pytanie. Czy pan prezydent by się podjął przeanalizowania tego, czy te tabliczki informacyjne można byłoby w lepszych miejscach umieścić? I ostatnie moje pytanie dotyczy interpelacji mojej, którą zgłosiłem w związku ze zgłoszeniem potrzeby przez mieszkańców ulicy Gostyńskiej, aby tam wykonać remont chodnika od strony południowej. Tutaj pan prezydent odpowiedział, że na to nie ma środków, ale że część tego chodnika będzie wyremontowana w ramach bieżącego utrzymania. Ja bym tutaj chciał tylko poprosić, ponieważ mieszkańcy się dopytują, kiedy taki remont związany z bieżącym utrzymaniem na ulicy Gostyńskiej zostanie wykonany. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Pan radny Rozmiarek.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jedno pytanie dotyczące wymiany tabliczek ulic, nazw ulic objętych dekomunizacją. Chciałbym się zorientować, kiedy wreszcie nastąpi wymiana tych tabliczek na ulicach, które zostały podjęte, których zmiana została wygenerowana przez uchwały Rady Miasta Poznania. Nie da się ukryć, że przeprowadzaliśmy ten proces do lipca w zasadzie 2017 roku, a nadal podjęte uchwały nic nie poskutkowały. Mianowicie cały czas mamy stare uliczki osób związanych z systemem komunistycznym często. Minęło już 7 miesięcy. Ja słyszałem wcześniej tłumaczenie, że oczywiście potrzeba czasu, by wyprodukować tego typu tabliczki. Przyjąłem to wytłumaczenie, nie wiem, jesienią bodajże zeszłego roku. Niemniej jednak 7 miesięcy to już spory okres i wydaje mi się, że czas najwyższy, by miasto się tym zajęło. No nie rozumiem tej opieszałości, tym bardziej, że filozofii większej w tym nie ma. No zamawiamy, ktoś tworzy i wydaje mi się, że jest. Podpadał też argument, że one są cyklicznie wymieniane. Ja też rozumiem, że być może jest to cykl raz na 2 lata albo raz na 4 lata, natomiast jeżeli mamy do czynienia z ustawą dekomunizacyjną i wiemy doskonale, czy możemy przewidzieć, że tego typu tabliczki zostaną zmieniane w przyszłości, no to wydaje mi się, że taki proces powinien zostać przyspieszony czy wygenerowany na nowo, żeby faktycznie to nastąpiło. No, mieszkańcy Winograd dopytują o m.in. ulicę Juliana Leńskiego, która cały czas straszy tym widmem komunizmu, a zapewne również inne nazwy oczekują na zmianę. Wobec czego chciałbym tylko poprosić, jeżeli można, proszę o odpowiedź szybką na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja mam 3 pytania. Pierwsze pytanie. Chodzi o nawiązanie do mojego zapytania z poprzedniej sesji i do udzielonej mi odpowiedzi dotyczącej drogi przy budowanej szkole na Umultowie. Szkoda, że nie ma tutaj panów prezydentów, którzy nadzorują te organy zajmujące się tym problemem. Sprawa drogi odcinka ulicy Umultowskiej od ulicy Dzięgielowej czy Krygowskiego bodajże to się nazywa do ulicy Mleczowej była jednym z głównych tematów ostatniej Komisji Oświaty. Ja dostałam na zadane pytanie odpowiedź kuriozalną, która w ogóle nie nawiązuje do tego pytania, która mówi o jakimś odcinku przy szkole, zapytuje, czy władze miasta, jest jeszcze czas, czy władze miasta zamierzają dokonać budowy ulicy Umultowskiej na odcinku za przejazdem do ulicy Mleczowej w związku z inwestycją szkolną. Myślę, że nie będę się rozwodzić, bo czasu na to nie ma. Zachęcam pana prezydenta do odsłuchania protokołu zapisu głosowego z ostatniej Komisji Oświaty i myślę, że mieszkańcom należy się odpowiedź na pytanie, czy ulica Umultowska na tym odcinku zostanie zbudowana. Przypominam, że zgłosiliśmy poprawkę o wartości 5 milionów na budowę tej ulicy wraz z oświetleniem, odwodnieniem, potrzebną infrastrukturą. I będę to dopytywać i proszę nie powoływać się, tak jak już kiedyś, na sąd deliberatywny z okresu, kiedy inwestycji na Różanym Potoku w postaci inwestycji polegającej na budowie zespołu szkolno-przedszkolnego.
Skończył się czas na pierwsze pytanie. To proszę następne pytanie. Proszę włączyć mikrofon. Pytanie jest 2 minuty na każde.
Ja też to rozumiem, panie przewodniczący, ale pozwoli pan dokończyć.
Więc właśnie prosiłem, żeby
do tego chciałam
mikrofon.
Nawiązać, że inni mieli tą szansę. Proszę prosiłem. Nie powoływać się w odpowiedzi na sąd deliberatywny z okresu, kiedy zespołu szkolno-przedszkolnego nie było jeszcze w tym miejscu w ogóle planowanego. Drugie pytanie dotyczy również ulicy Umultowskiej, odcinka na wysokości osiedla Bolesława Śmiałego i osiedla Batorego. Wydaje się, że pan prezydent nie zrozumiał mojego pytania. Moje pytanie związane z rewitalizacją tego odcinka ulicy Umultowskiej dotyczyło ulicy, a nie ścieżki pieszo-rowerowej. W związku z tym zapytuję ponownie i proszę tym razem o odpowiedź na pytanie, czy władze miasta zamierzają wobec głosów mieszkańców zrewitalizować ulicę Umultowską na wysokości osiedli Bolesława, Stefana Batorego i Bolesława Śmiałego. I trzecie pytanie dotyczy sprawy, z którą zwrócił się do mnie mieszkaniec. Dotyczy budynku miasta na ulicy Libelta, gdzie mieści się również Wydział Spraw Obywatelskich. Mieszkaniec wynajmuje tam pomieszczenia przeznaczone na zakład fotograficzny, obsługę ksero. Konsekwentnie odmawia mu się nie tylko reklamy na budynku, co jest zrozumiałe, ale również nawet tabliczki informacyjnej na budynku. Równocześnie zarówno przed budynkiem, to już moja jakby osobista taka refleksja, wielokrotnie to widziałam, przed budynkiem, w budynku Urzędu Miasta pojawiają się tłumy obwieszonych takimi tekturami osób reklamujących usługi innych podmiotów, tożsame usługi, ale w innych miejscach i również pojawiają się tłumy osób rozdających ulotki o takich usługach w innych punktach miasta. Pytanie moje jest, dlaczego możliwości informacji o swoim punkcie nie ma mieszkaniec, który płaci miastu 8 tysięcy złotych miesięcznie za wynajem. Wydaje mi się, że jest tutaj na pewnego rodzaju nierówna konkurencja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I ponieważ minął czas na punkt 26 i 27, wracamy w tej chwili do punktu 6.